Witamy na naszej antenie naszego drugiego gościa. Jest nim pan profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, drodzy państwo, dzisiaj odbędzie się podpisanie umowy na zakup nowego systemu uzbrojenia w Polsce, artylerii rakietowej, mobilnej, nowoczesnej. W obecności też pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, wiceprezydenta USA, Mike'a Pence'a. Panie ministrze, czym jest ten zakup? Co on oznacza dla polskiej armii?
Znaczy tak, to jest rzeczywiście bardzo nowoczesny system artyleryjski, jak się mówi, ale strzelający rakietami. No i zależnie od konfiguracji on może niszczyć cele. Powinien niszczyć cele bardzo precyzyjnie, jeżeli chodzi o warunki frontowe, to w zasięgu 70 km, a biorąc pod uwagę szerszy zasięg, nawet do 300 km ma taką zdolność. A więc w tym sensie siły zbrojne Polski utrzymują bardzo ważny instrument.
Dodajmy, że w tej chwili maksymalny zasięg artylerii to jest 40 km.
Tak, dlatego że taki zasięg mają działa, chociażby kraby. Ale to jest klasyczna artyleria strzelająca pociskami, chociaż no już i w tej klasycznej artylerii pojawiają się pociski tak zwane inteligentne, które trafiają do celu, wybierając ten cel. I pojawiają się nowe odmiany pocisków artyleryjskich, które mają znacznie większy zasięg. Już istnieją możliwości odpowiednimi pociskami strzelania do 70 km właśnie, jeżeli idzie o tego typu artylerię. No ale tak czy inaczej to oczywiście to jest przydatne z punktu widzenia naszych zdolności, jeżeli idzie o prowadzenie działań wojennych.
Czyli nowoczesna broń pojawia się na naszym uzbrojeniu polskiej armii. To jest część programu o nazwie HOMAR. Panie ministrze, co z tym całym programem?
Bo to znaczy, tutaj właśnie nie mamy informacji, nie wiadomo, tak, bo poprzedni minister zapowiadał, że jeżeli idzie właśnie o te systemy, to on mówi o 160 takich rurach. Tak, wiadomo, że kupujemy 20. Te 20 to jest jeden dywizjon, czyli powinno być 8 dywizjonów, ale MON na razie nie ogłasza, co dalej, jeżeli chodzi o ten program. Natomiast ja przy tej okazji wpuszczę jednak trochę dziegciu do tej beczki miodu, która nam się pojawiła w związku z tymi rakietami. Mianowicie to, co uważam, że jest wielkim brakiem, jeżeli idzie o naszą obronność, to jest to, że ciągle nie mamy opracowanej nowej strategii obronności Rzeczypospolitej, a strategia obronności to definiuje nie tylko to, co nam zagraża, ale również opisuje sposób, jaki będziemy się bronić, gdyby te zagrożenia zaczęły się materializować. No i teraz ten sposób, no to jest właśnie kwestia czym i jakimi środkami, a więc również jaką broń będziemy potrzebowali. No i może być tak oczywiście, że te środki artyleryjskie i rakietowe, które kupujemy, przydadzą się, tak, w obronie, ale skoro nie ma tej strategii, no to my nie wiemy, czy i na pewno, prawda? Tutaj przypominam taką daleką analogię, ale przed 1939 rokiem na przykład Polska zainwestowała duże środki najpierw konstruowania, a potem budowę bombowców Łoś. To były nowoczesne, wspaniałe maszyny, ale w warunkach 1939 roku okazało się, że bardziej by się nam przydały myśliwce, które były potrzebne do zwalczania niemieckich wypraw bombowych, niż owe bombowce, które miały już niestety mniejsze zastosowanie. A więc tutaj jest zawsze kwestia taka, na co zwracam uwagę i to ciągle podkreślam, że najpierw trzeba mieć ową strategię, a dopiero później konstruować programy modernizacji armii i zakupów uzbrojenia, a nie odwrotnie.
A co, panie ministrze, jeśli chodzi o zawsze przy takim zakupie takim tego typu sprzętu, mówimy o transferze technologii, żeby też to było ze wzrostem dla naszego przemysłu. Właśnie, jak tutaj to wygląda?
No to niestety kolejne krople, to znaczy tego nieszczęsnego dziegciu. No po pierwsze okazało się, że prowadzono jakieś rokowania na ten temat, aby polski przemysł tutaj miał udział w produkowaniu tych systemów i żeby technologie do nas trafiły. No, ale jak wiadomo, kupujemy to bezpośrednio, bez tych wszystkich uwarunkowań, czyli przemysł tutaj niewiele zyska, jeżeli w ogóle. Natomiast no, skoro kupujemy to bezpośrednio od zapośrednictwa rządu amerykańskiego, to nie ma też problematyki offsetowej, czyli nie ma offsetu. No więc myślę, że to jest wada. Ja rozumiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej doszło do wniosku, że trzeba w końcu coś postanowić i dlatego stąd w takim trybie ten zakup. Tak, ale tutaj na tym, no, powiedziałbym, że nasze rzeczy cierpią. Druga kwestia, która jest z tym związana, na to też trzeba zwrócić uwagę i trzeba o tym pamiętać. Nie wiem, czy to, mam nadzieję, że zostało to zabezpieczone, ale pytanie, czy i jak. Mianowicie to, że te nie wystarczy kupić sam dywizjon nawet, czy kilka dywizjonów tej artylerii rakietowej, ale muszą być środki, które naprowadzania dla tych rakiet, które będziemy strzelać. I co więcej, muszą być możliwości rozpoznania, tak? Bo przecież mamy precyzyjnie taką rakietę trafić w określony cel. Czyli po pierwsze, musimy ustalić, zdefiniować ten cel, znaleźć go i po drugie mieć sposób, żeby ta rakieta nasza do tego celu doleciała. No więc to są rzeczy naprawdę bardzo poważne. No i ponieważ wiem, że przy innych zakupach rakietowych, tak było przedtem, niezupełnie udało się tutaj te kwestie zgrać, teraz słyszę, że przy zakupie właśnie systemów HOMAR, on będzie funkcjonował według systemu amerykańskiego, czyli nasze systemy zarządzania tutaj kierowania nie będą miały zastosowania. To jest również wada, jest pytanie, jak to zostanie przełamane. A więc tutaj no, problemów po prostu wbrew pozorom, jest sporo. Tak, więc chodzi o to, żeby realistycznie to oceniać, żeby zdawać sobie sprawę, tak, że sam zakup tylko to nie jest koniec, tylko to jest dopiero początek całej sprawy.
Chociaż przy prezentacji tego zakupu kilka dni temu pokazywano też elementy polonizacji tego systemu, tego HIMARS-a, łączność, tam pewne elementy, że mają być spolonizowane, czyli mają być polskie.
No daj Boże, no. Znaczy ja na razie tak tego nie dostrzegam, ale może aż tak głęboko nie jestem wprowadzony w to. Bo niech pan pamięta, że były różnego rodzaju zapowiedzi, również jeśli chodzi o polonizację, elementy polskie, wiesz, miały być środki kołowe, nasze ciężarówki miały być przystosowane do przewożenia tych systemów, tak? Już wiadomo, że tego nie będzie, więc no, tutaj jest, powiedziałbym, trochę takich irytująco niepokojących tej rzeczy.
Huta Stalowa Wola też zainwestowała i czas, i środki w opracowanie tego typu systemów.
Tak,
czy
tak,
coś z tego
tak.
będzie też mieć, coś wiadomo?
No, wątpię. Na razie nic na to nie wskazuje. No. Więc no, różne rzeczy tutaj są takie, które rzeczywiście mogą być irytujące. No, no ale z praktyki wiem też, że w którymś momencie decyzję trzeba podjąć i zwykle jest tak, że pojawią się różnego rodzaju krytycy, tak, którzy będą mieli za złe.
Może więc lepiej coś niż nic?
No tak, lepiej oczywiście. No. Zwłaszcza, że nie mieliśmy żadnych środków rakietowych o takim zasięgu, tak? A tutaj mamy pod bokiem chociażby Kaliningradzką oblast z tymi wszystkimi urządzeniami, które tam mają i no, musimy mieć w związku z tym możliwości, żeby je jakoś zastopować, gdyby nie daj Boże do czegoś doszło.
No, mówił generał Wierzcholski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych naszych, no, że to jest jednak dobry krok, że wprowadzenie tych systemów to przywróci nam zdolność właśnie do tego typu rażenia dalekiego zasięgu, który utraciliśmy kilkanaście lat temu po wycofaniu.
No wiele rzeczy żeśmy utracili, jeżeli idzie o nasze siły zbrojne. Ale mówię, dla mnie naprawdę rzeczą podstawową to jest pytanie o to, jak się mamy zamiar bronić, tak?
A czy no, są tego typu prace nad takimi planami prowadzone?
Nie widzę. Znaczy, nie widzę pracy nad strategią. Pojawiła się kwestia taka, że będą podjęte prace nad strategią bezpieczeństwa narodowego, ale to nie jest to samo, co strategia obronności. Strategia obronności odnosi się do sfery militarnej obrony i do sfery sił zbrojnych. Prawda? Strategia bezpieczeństwa narodowego to jest całokształt problematyki bezpieczeństwa, w którym jest oczywiście też ta kwestia, kwestia militarna, ale jako fragment. Natomiast tutaj potrzebna nam jest po prostu strategia, na którą nie widzę, żeby ktoś pracował, dedykowana siłom zbrojnym i naszym zdolnościom obronnym. Dopiero wtedy, mówię, jeżeli to będziemy mieli, to będziemy wiedzieli też, jaka broń jest nam potrzebna.
Nie sposób dzisiaj o tym też nie wspomnieć, panie ministrze. No, mówimy dużo o tej strategii, nie mówimy niewiele albo wcale, jak pan tutaj zauważa, ale mówimy za to dużo, mówi się o wojskach amerykańskich w Polsce, o teraz jeszcze o wzroście liczebności tych wojsk. Czy aby nie jest to troszkę tak, że my tutaj pokładamy zbyt wiele nadziei w tym?
To znaczy tak, no my mamy jedną przypadłość, która nam została jeszcze od okresu międzywojennego. Mianowicie, że skonfrontowani z wielkim mocarstwem, wtedy z dwoma mocarstwami, my szukamy rozwiązania naszego bezpieczeństwa, szukając wsparcia ze strony innego mocarstwa. Tak? Wtedy to była Francja i Anglia do przeruchu wojny. W okresie wojny liczyliśmy bardzo na naszych sojuszników, na Anglików i na Amerykanów, tak? Bo pamiętajmy, że tutaj tak działała koalicja antyhitlerowska. No i wyszliśmy na tym, no nie powiem, żebyśmy dobrze wyszli. Tak? No teraz mamy takie przekonanie, że Sojusz Polsko-Francuski to jednak jest coś znacznie bardziej solidniejszego niż te nasze dawne sojusze. No i że Stany Zjednoczone są jakby pewniejszym partnerem niż Francja czy Anglia w czasie II wojny światowej. Ale jest oczywiście pytanie takie, czy to rozsądne jest, aby całokształt bezpieczeństwa wiązać z zachowaniem sojusznika, owszem, ale czynnika, który jest na całkowicie niezależny.
A pan ma takie wrażenie, prawda, panie ministrze, że właśnie to jest całokształt na tym
no
oparty?
No, ja mam takie wrażenie, biorąc pod uwagę i koncepcję zakupów, i strukturę armii, i no, te zabiegi, żeby tych Amerykanów było u nas więcej, tak. No, więc Clausewitz, znany teoretyk sztuki wojennej, mówił, że pomoc sojusznicza jest bardzo cenna, ale wśród środków, które ma państwo do obrony, to jest ona jest na ostatnim miejscu. Na pierwszym miejscu jest przygotowanie własne, wola narodu do obrony i zbudowanie odpowiedniego systemu militarnego, również przygotowanie terytorium kraju do obrony. To są rzeczy, które wyprzedzają jakby te kwestie sojusznicze. No, na razie jest optyka taka, że na pierwszym miejscu jest pomoc sojusznicza, a później no, jakoś tam budowane wojska operacyjne, tak, i być może wola terytorialna. Nie wiem, czy ten projekt będzie do końca realizowany, czy nie. Tak, a o przygotowaniu kraju do obrony zaś jakoby mniej się mówi, tak.
No. Choć pewnie ministerstwo by z panem w tym momencie mocno polemizowało, no ale na tym polega.
No, ministerstwo sobie może polemizować, tak, ale, tak. No, ale fakty są moim zdaniem tutaj takie, jak ja mówię. Znaczy ja tutaj niczego przecież nie konfabuluję i nie zmyślam. Tak, ja mniej więcej wiem i orientuję się w tym, jak wygląda i nasze przygotowania, jak wygląda system obronny i czym my dysponujemy. Tak.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za ten komentarz do wydarzenia, które dzisiaj się dokonuje, a wydarzenia, jak też słyszymy, bardzo takiego też, no i ważnego, dobrze, że jest, ale dość takiego
tak,
punktowego.
Oczywiście, nie. To wszystko jest potrzebne, żeby nie było wątpliwości. Chodzi tylko o to, że rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana niż ta jedna sprawa, którą w tej chwili załatwiamy.
Naszym gościem był pan minister Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Panie ministrze, raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.